Ale Facebook jest fajny, bo czasami pewne rzeczy przypomina. Wczoraj przypomniał mi wydarzenie sprzed 4 lat, mój egzamin kościelny i pomyślałem sobie, jak przez te 4 lata, ile się zmieniło, jaka rewolucja dokonała się w życiu mojej rodziny. Przyszło się opuścić was. Zyskałem drugą córkę. Urodził się w międzyczasie i wnuk. Same zmiany, ale zmiany fajne. Fajne. Lubię takie zmiany. Dzisiaj słowo, którym chciałbym się podzielić, sprawiło mi sporo problemów. Kiedy nad tym fragmentem usiadłem, przyznam się, że to słowo było takim, dostałem na ten fragment na egzamin, znaczy nawet może nie egzamin, w listopadzie kończyłem kurs kaznodziejstwa ekspozycyjnego i przypadł mi ten fragment. Raz, kiedy przeczytałem go, to pastor od wielu miesięcy wcześniej mówił, że przyjechałbyś, odwiedził swój zbór, usłużyłbyś i zawsze gdzieś tam od tego uciekałem, dlatego że gdzieś nie miałem słowa, którym w stosunku z wami mógłbym się podzielić. I kiedy przeczytałem ten fragment, to przyszła taka myśl, że teraz mogę skorzystać z tego zaproszenia i że jak będę tylko widział się z pastorem, to pierwszy mu powiem, że jestem gotowy. Ale z drugiej strony to jest słowo, które siedziałem na tym, nie wiem ile czasu, i napisałem tylko jedno zdanie. I nie potrafiłem pójść dalej. Miałem multum myśli i wydawało się, żeby tylko przelać to na papier czy na komputer. Ale miałem opory. Nie potrafiłem. Nawet na keksie, kiedy pojechałem na ten keks, stwierdziłem, powiem, że tym razem jestem nieprzygotowany. Rozmawiałem z innymi uczestnikami tego kursu i tak dzieliłem się swoimi emocjami i tym, co, że nie potrafię tego przelać. No to niektórzy, tak jak i z Marcinem Górnickim, pastorem z Białegostoku, rozmawiałem, on mówi, słuchaj, ty wszystko w głowie masz, tylko przelej. Mówię, tak, ale jak to przeleć, kiedy nie potrafię tego? Jest, mam zaporę. W głowie mam myśli, które i to wiele przemyśliwań nad tym fragmentem, ale nie potrafię tego przelać. I kiedy, to chyba była już gdzieś koło 12, poszedłem w takie osobne miejsce, nikt mi nie przeszkadzał. Kiedy usiadłem, włączyłem sobie inne kazanie i dokonało się to, co kiedyś usługiwałem, chyba tutaj na początku mojego usługiwania, kiedy miałem, chciałem przygotować kazanie z życia Lizeusza i miałem podobnie. Przez cały dzień przesiedziałem tylko nad jednym zdaniem. I kiedy kładłem się spać, powiedziałem, Boże, jutro mam usługiwać kazaniem, Twoim słowem, a ja nie mam nic. I pamiętam, że po jakimś czasie, kiedy obudziłem się, to znaczy będąc takim pół śnie, pół jawie, ułożyło mi się całe kazanie. Kiedy rano wstałem, to miałem gotowe kazanie. I można powiedzieć, że tutaj wydarzyło się podobnie, że kiedy zmieniłem to, co jakby koncepcję, to, co chciałem zawrzeć, trochę Pan Bóg poprzemieniał i mogłem napisać czy ułożyć to kazanie, którym chciałbym się z Wami podzielić, dlatego że to słowo też poruszyło moje serce. Modliłem się, czym mógłbym Wam z Wami się podzielić i chciałbym, tak jak zawsze mówię do Boga, żeby to słowo nie było tylko, że stanę, powiem kazanie, no bo wypada w niedzielę Wam wysłuchać kazania, kaznodziei to kazanie powiedzieć, ale mówię, Boże, żeby to kazanie było odpowiedzią na potrzeby ludzkich serc, na potrzeby tych, którzy będą słuchać, żeby to nie było tylko tak wypowiedziane od tak sobie, bo wypada. I mam nadzieję, że to kazanie, z którym się z Wami chcę podzielić, będzie przynajmniej dla niektórych jakąś taką zachętą i zbudowaniem. Marta, dzięki za tą pieśń, bo nie wiedząc, w zasadzie trafiłaś prawie z tytułem mojego kazania, bo tytuł kazania dzisiaj jest przyjdź do tronu łaski. To, co śpiewaliśmy, jest, że przyjdź do tronu. A fragment, którym chciałbym się z Wami podzielić, jest zapisany w liście do Hebrajczyków. W zasadzie liście, im więcej siedzę nad tą księgą, to stwierdzam, że to jest bardziej kazanie niż list. Dlatego, że nie ma cech typowych dla listu, a bardziej strukturą przypomina kazanie. I otwórzmy czwarty rozdział listu do Hebrajczyków od 14 wersetu i przeczytamy do 5 rozdziału 10 wersetu. I autor tutaj zapisał takie słowa. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy, który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabościom i z tego powodu powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam siebie nie bierze tej godności, tylko ten, który zostaje powołany przez Boga, tak jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego, ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Tak i w innym miejscu mówi, ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. Chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a uczyniony doskonałym stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni. Nazwany przez Boga najwyższym kapłanem według porządku Melchisedeka. Tutaj podoba mi się tłumaczenie Brytyjki, które mówi, że został ogłoszony, że Bóg ogłosił, że Jezus jest najwyższym arcykapłanem. Księga ta jest bardzo tak ciekawą księgą. List ten skierowany jest, jak sama nazwa mówi, do wierzących pochodzenia żydowskiego. Zbór ten mieści się w Italii i nie są to jakby początkujący wierzący. To nie jest świeżo powstały zbór. Jak wgłębimy się w tą treść, to czytamy, że to już jest drugie pokolenie w tym zborze. I list ten jest skierowany do tych wierzących i jest zachętą do wytrwania w wierze. Coś zadziało się w życiu tego zboru, że ich wiara zaczęła się chwiać. Jak już powiedziałem, że ci wierzący nie należą do nowo nawróconych, gdyż autor w 6 rozdziale poucza ich, że ze względu na staż powinniście, mówi, już jeść mięso, a wy dalej potrzebujecie mleka. W 10 rozdziale pyta się, co stało się z waszą wiarą. Pamiętacie, jak na początku swojej drogi z Chrystusem cieszyliście się z prześladowań, których doświadczaliście. Cieszyliście się z grabieży waszego mienia. A dzisiaj jesteście w rozterce. Dzisiaj chcecie wracać do starego. Dzisiaj chcecie wracać do składania ofiar, do świątyni, do imitacji tego, co jest w Bożym Królestwie. Dlatego mówi, nie zawracajcie. Mówi, przypomnijcie swoje początki. Jak cieszyliście się z prześladowań i grabieży waszego mienia. Do ich serc zaczęło skradać się zniechęcenie i zaczęli na poważnie rozważać powrót do judaizmu. Autor bardzo mocno w liście zachęca do trzymania się mocno tego wyznania, które przyjęli na samym początku swojej drogi z Chrystusem. I dlatego podaje przykłady bohaterów wiary. Mówi, tak jak oni wytrwali w swojej wierze, niektórych Bóg z powodu ich wiary ocalił, inni położyli swoje życie. Ale oni nie cofnęli się. Oni, mówi, my jesteśmy z tych, którzy się nie cofają, ale idą do przodu. I tą zachętę próbuję pokazać, że Jezus jest doskonałym objawieniem Boga i wypełnieniem tego, co obiecał Bóg w przeszłości. I mówi od 1 rozdziału, pokazuje na pewne rzeczy, mówi, Jezus jest, może inaczej. Aniołowie są super, ale Jezus jest super, super, super. Prorocy są super, ale Jezus jest po 1000 razy super. Mojżesz jest wspaniały, a Aaron jest wspaniały. Jozue jest niesamowitym przywódcą. Ale oni bledną, zobaczcie, ale oni bledną, kiedy się porównuje ich z Jezusem. Jezus ich przewyższa. Mieli takie problemy, bo też ten zbór zaczął mówić, może Jezus jest jednak jednym z aniołów, może jednym z proroków, a może jest kolejnym takim przywódcą jak Mojżesz czy Jozue. Ale autor też mówi o jednej też doniosłej rzeczy. Mówi, że kapłaństwo aaronowe to jest coś, co ustanowił Bóg i to z woli Boga. Ale Jezus jako arcykapłan przewyższa arcykapłaństwo z linii Aarona. Jest ponad tym kapłaństwem. I w tym omawianym fragmencie, w wersetach 4:14-16, przekonuje, że Jezus jest doskonałym arcykapłanem i dlatego zachęca adresatów listu do wytrwania wynikającego z dzieła i funkcji Jezusa jako wielkiego arcykapłana. W wersetach 5:1-4 mówi o cechach, które powinny cechować arcykapłana. I w końcu w wersetach 5:5-10 mówi, że Jezus jako jedyny syn jest wybranym i ogłoszonym arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Dużo jest w liście do Hebrajczyków mowy o kapłanach, o kapłaństwie. I możemy zadać sobie pytanie, o co chodzi z tym kapłaństwem? Dlaczego to tak dla tego autora i dla adresatów jest ważne? Jeszcze raz, zerkając do 5 rozdziału od 1 do 4 wersetu, przeczytajmy. Każdy bowiem najwyższy kapłan wzięty spośród ludzi, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy, który może współczuć nieświadomym i błądzącym, gdyż sam podlega słabościom i z tego powodu powinien jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam siebie nie bierze tej godności, tylko ten, który został powołany przez Boga, tak jak Aaron. Pamiętacie kiedy tą historię, kiedy Izrael wychodził z niewoli egipskiej i kiedy byli na pustyni, Pan Bóg zaczął porządkować, jakby kształtować ten naród, nadając im różne urzędy w sprawie państwowości, porządkując ich wymarsz, porządkując sprawę obozu, że 3 plemiona tak mają obozować, 3 tak, 3 tak, 3 inaczej. I wtedy też Pan Bóg mówi, że oddzielam sobie spośród was jedno plemię, aby mi służyło. Ich głównym zadaniem będzie służenie mi w świątyni i spośród tego plemienia, mówi, wybieram jedną rodzinę. I arcykapłan będzie tylko pochodził w prostej linii z tej rodziny. Wybiera Aarona i jego synów na kapłanów, a Aaron staje się pierwszym arcykapłanem. I obowiązkiem arcykapłana było składanie raz w roku ofiary za grzech ludu i swój osobisty. To, co czytamy, że jako człowiek, który doświadcza wszystkiego jako człowiek, więc zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności, ze swojej słabości, więc tym bardziej, kiedy staje przed Bogiem, to ma tą świadomość, za co składa te ofiary. I raz w roku wolno mu było wejść do miejsca najświętszego. Wejść poza świątynię. Żaden inny kapłan nie mógł tam wejść, tylko arcykapłan i to raz w roku mógł wejść do świątyni, do miejsca najświętszego, aby przynieść tą ofiarę Bogu za grzech ludu i za swój grzech. Nikt inny pod groźbą śmierci, to było karane śmiercią, wtargnięcie tam, nie mógł wejść. Arcykapłan był tym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Zanosił przed Boga ofiarę przebłagalną za grzech ludu i za swój osobisty grzech. I jak nikt inny w Izraelu, jak nikt inny tak jak kapłan nie doświadczał tej Bożej obecności, kiedy wchodził do tego miejsca najświętszego, kiedy zdawał sobie sprawę, że wchodzi tam, gdzie innym nie można wejść, doświadczał tej Bożej obecności. Jednocześnie pozostając człowiekiem z krwi i kości, czując to, co czuje każdy człowiek, ulegając tym pokusom, które kuszą też i innych ludzi. Adresaci doskonale rozumieli potrzebę arcykapłana. Potrzebę kogoś, kto będzie reprezentował nas przed Bogiem. Ale okazało się, kiedy czytamy historię Izraela, to z pokolenia na pokolenie widzimy, że kapłani z rodu Aarona zawiedli. Otwórzmy Księgę Ezechiela, 34 rozdział, od 1 do 6 wersetu. Księga Ezechiela, 34 rozdział, doszło do mnie słowo Pana mówiące: Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im: tak mówi Pan Bóg do tych pasterzy. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czy pasterze nie powinni paść trzody? Jadacie tłuszcz, okrywacie się wełną i zabijacie tuczne zwierzęta, lecz trzody nie pasiecie. Słabych nie posilacie, chorego nie leczycie, złamanego nie obwiązujecie, spłoszonego nie przyprowadzacie, ani zgubionego nie szukacie, ale siłą i okrucieństwem panujecie nad nimi. Tak też rozproszyły się, bo nie było pasterza i stały się żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, ponieważ się rozpierzchnęły. Moje owce błąkają się po wszystkich górach i po każdym wysokim pagórku. Moja trzoda rozproszyła się po całej ziemi, a nikt ich nie szukał i nikt o nie nie pytał. Pan Bóg kieruje do kapłanów ostre słowo. Mówi: wy mieliście paść. Mieliście służyć temu narodowi i współczuć, bo sami podlegacie tym słabościom. A wy co wyprawiacie? Zapomnieliście, do czego was powołałem. Jako grzeszni ludzie zaczęli wykorzystywać funkcję do brudnego zysku. Zaczęli funkcjonować z pozycji władzy. Nie z pozycji służby, służenia temu narodowi, składania za nich ofiarę, ale funkcjonowali z pozycji władzy. Kapłaństwo zawiodło. Ale czytamy, że Bóg nie jest zaskoczony tą sytuacją. Ona nie zaskoczyła Pana Boga i Pan Bóg mówi: co ja teraz robię? No, zawiedli. Co ja teraz robię? Tak jak nie był w ogrodzie Eden zaskoczony upadkiem człowieka, okazało się, że ma już Bóg przygotowany plan. Jeszcze jak czytamy w innym miejscu, że przed założeniem ziemi Pan Bóg już przygotował plan ratunku dla człowieka. Także i tutaj Bóg kolejny raz nie jest zaskoczony sytuacją. Przygotował plan o wiele wcześniej. Powołuje swojego syna na arcykapłana. Wracając do listu do Hebrajczyków, do tego 5 rozdziału, autor tutaj cytuje psalmy. Czytając 5 werset i 6. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył chwałą, aby stać się najwyższym kapłanem, ale ten, który powiedział do niego: ty jesteś moim synem, Ja ciebie dziś zrodziłem. Tak i w innym miejscu, i tu jest cytat 110 psalmu, 4 wersetu, mówi, tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchisedeka. O ile wieków wcześniej Pan Bóg już przygotował doskonałego arcykapłana. Był przygotowany na to, że ludzie zawiodą. I powołuje swojego syna na arcykapłana i to według porządku Melchisedeka. Bardzo tajemniczej postaci z Biblii. Trochę więcej przybliża nam 7 rozdział, kiedy zerkniecie później w swoich domach do 7 rozdziału. Tam jest trochę przybliżona ta postać. Bo był zagadkową postacią. Jak list do Hebrajczyków mówi, bez ojca i matki, bez rodowodu, nie mający początku i końca. Był królem Salemu. Później to miasto zostało zmieniło swoją nazwę na Jerozolimę. Był królem Jerozolimy. Był też kapłanem, jak czytamy, Boga Najwyższego. I wyszedł na spotkanie z Abrahamem, gdy ten wracał po zwycięskiej bitwie. Pamiętacie tą historię, kiedy Lot został uprowadzony do niewoli ze swoim dobytkiem. On ruszył, pokonał tamtych królów i kiedy wracał zmęczony z tej zwycięskiej bitwy, wychodzi mu na spotkanie król Salemu, kapłan najwyższego, króla Boga Najwyższego. I pobłogosławił Abrahama i mówi się, że pobłogosławił też wszystko, czyli całe pokolenie, które było w lędźwiach Abrahama. I widząc jego zmęczenie, jego utrudzenie, poczęstował go chlebem i winem. I czytamy, że Jezus jest ogłoszony arcykapłanem. Można powiedzieć, jak to się stało, że Jezus nie będąc z rodu Aarona, do tej pory kapłanem mógł zostać tylko ktoś, kto był z rodu Aarona. Pamiętacie historię Saula, kiedy Saul przed bitwą miał Samuel do niego przyjść, złożyć ofiarę przed tą bitwę, aby też jakby w ten sposób ściągnąć błogosławieństwo. Nie mogąc się doczekać Samuela, składa ofiarę. I jakieś potężne konsekwencje pociąga to za sobą. Ten, który nie był kapłanem, stanął w pozycji i roli kapłana. Pan Bóg powiedział, ty po tym, co zrobiłeś, nie będziesz więcej królem. Ani nikt z twojego potomstwa więcej nie zasiądzie na tronie królewskim. I tutaj Jezus, nie będąc z rodu kapłańskiego, jest nazwany najwyższym arcykapłanem. Dlatego, że jego kapłaństwo sięga daleko więcej. To Melchisedek, kiedy wyszedł na spotkanie Abrahama, pobłogosławił mu i pobłogosławił wszelkie potomstwo, które było w lędźwiach. I Bóg ogłasza Jezusa arcykapłanem według porządku Melchisedeka. Czyli to kapłaństwo przestaje funkcjonować. Autor listu mówi, kiedy ustanawia się coś nowego, to stare przemija. I kiedy został ustanowiony nowy arcykapłan, to wcześniejsze kapłaństwo przestaje mieć prawo bytu. I jako arcykapłan przez to, co przeszedł i czego doświadczył jako człowiek, potrafi wstawiać się za ludem, potrafi współodczuwać to, co czuje człowiek. Wie doskonale, co to znaczy walczyć z pokusami. Wie doskonale, co to znaczy przechodzić przez różne próby. Wie doskonale, co to znaczy być odrzucony przez wszystkich. I dlatego, będąc bezgrzeszny, jest w stanie zanieść ofiarę przed Boży tron. Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza mówi, że tylko Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. I jako arcykapłan, czytaliśmy w 14 wersecie 4 rozdziału, że Jezus przeszedł przez niebiosa. Arcykapłan, kiedy wchodził do miejsca najświętszego, przechodził przez zasłonę. Jezus jako arcykapłan jest wyższym arcykapłanem, dlatego że przeszedł przez niebiosa. Ten przechodził przez zasłonę, ten przeszedł przez niebiosa i zasiadł po prawicy Ojca w tej prawdziwej świątyni, nie w tej imitacji ziemskiej. Bo ta ziemska była tylko imitacją tej prawdziwej w Bożym Królestwie. Wszedł do miejsca najświętszego, jakie może być, przynosząc swoją ofiarę za nasz grzech. Wracając do początku 5 rozdziału, czytamy: każdy bowiem arcykapłan z ludzi jest wybrany i dla ludzi jest ustanowiony, aby składał dary i ofiary. I ten werset doskonale współgra z tym 7. On za dni swego ciała zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy i usilne prośby do tego, który mógł go wybawić od śmierci, i został wysłuchany z powodu swojej bogobojności. On podczas swojego ziemskiego życia, głośno wołając ze łzami, zanosił błagania i prośby do tego, który mógł go ocalić. I czytamy, że i został wysłuchany, ale możemy powiedzieć: halo, halo, przecież zawisł na drzewie. A w ogrodzie, bo w pierwszej kolejności przychodzi nam ogród Getsemane i ta ostatnia modlitwa Jezusa. No przecież tam prosił, aby Ojciec odsunął od niego ten kielich. To jak to? Został wysłuchany? Ale myślę, że autor odnosi się do zupełnie innej sytuacji. W 17 rozdziale Ewangelii Jana jest mowa o modlitwie arcykapłańskiej Jezusa. Kiedy Jezus błaga, kiedy wstawia się głośno za swoimi uczniami, ale także za uczniami tych uczni. I bardziej tu jest mowa, i to, co później widzimy, to rzeczywiście Bóg, możemy powiedzieć, Bóg wysłuchał tej modlitwy. Autor dalej pisze: chociaż był synem Boga, przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. To jak? To będąc w niebie, Jezus nie był posłuszny Ojcu? Dopiero tutaj, kiedy wcielił się w człowieka, dopiero musiał nauczyć się posłuszeństwa? A w niebie to co? Samowola? Myślę, że autor ma zupełnie coś innego na myśli. Innego rodzaju posłuszeństwo. Kiedy Jezus zasiadał po prawicy Ojca, był posłuszny. Ale kiedy przyszedł na ziemię i kiedy doświadczał to, co doświadcza człowiek, kiedy doświadczał Obel z Niewak musiał w tym wszystkim nauczyć się posłuszeństwa ojcu. Kiedy w szczególności, kiedy w ogrodzie, dlatego w ogrodzie Eden w końcu mówi: nie, ojcze, nie to, co ja chcę, ale Twoja wola niech będzie. Niech będzie tak, jak Ty chcesz. Ja z tym nie walczę. Ja poddaję się Tobie. I tak stał się tym najdoskonalszym arcykapłanem. Bo przeszedł wszystkiego. Mamy takie swoje powiedzonko: nie ma doskonałości bez cierpienia. Nie ma doskonałości bez cierpienia. To cierpienie, to co doświadczył, jakby sprawiło, że stał się tym doskonałym arcykapłanem. Wracając do 4 rozdziału, świadomie pominąłem te 3 wersety z 4 rozdziału, a zacząłem od środka, dlatego że retoryka hebrajska jest czasami dziwna dla nas. Wydawałoby się taka pokręcona, że kiedy autor przedstawia pewną myśl, to tak naprawdę w tą myśl trzeba zagłębić się od środka, pójść do przodu, a później cofnąć się do tyłu. I autor mówi: skoro mamy tak doskonałego i wielkiego arcykapłana, to możemy powiedzieć, to co w związku z tym wynika dla nas dzisiaj? Co dla nas daje, że mamy tak wielkiego, doskonałego, najwyższego arcykapłana? Wracając do 14 i 15 wersetu czytamy. Mając więc wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się naszego wyznania. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, ale bez grzechu. Skoro mamy arcykapłana, który doświadczył wszystkiego, czego doświadczy człowiek, nie wiem, w którym miejscu swojego życia w tym momencie jesteś, ale masz zachętę w Bożym Słowie, że Jezus przez to przeszedł i jest w stanie ci to dzisiaj pomóc. I jest w stanie ciebie przez to przeprowadzić, dlatego że sam doświadczył, może nie identycznej sytuacji, ale bardzo podobnej. Czytamy, że doświadczył wszystkiego, co doświadcza człowiek. Werset 14 i 15 prowadzą do wersetu 16, który jest najważniejszy w całym tym fragmencie, który omawiałem. On jest tą kwintesencją tej głównej myśli zawartej w tym fragmencie, który mówi: przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Czyli mając tak wielkiego arcykapłana, potężnego arcykapłana, przystąpmy do tronu łaski. Nie ma tutaj mowy, że przyjdź do tronu łaski i żądaj nowego samochodu, żądaj domu, bo go nie masz. To nie o tym mowa, ten werset mówi, ale mówiąc o tym, żeby przystąpić z odwagą i ufnością, mówi: jeśli doświadczasz trudności w swoim życiu, przystąp z odwagą do tronu łaski, bo w nim jest pomoc i dostąpisz tej pomocy w stosownym momencie. Ale przyjdź do niego, przyjdź do tronu łaski. Nie walcz ty sam. Nie borykaj się z tymi rzeczami, przez które przychodzisz w swojej komorze, ale przystąp do tronu łaski. Powierz Bogu, a otrzymasz pomoc w stosownym momencie. Bo ten, który doświadczył wszystkiego, co doświadcza człowiek, jest w stanie zrozumieć i współodczuwać to, czego ty doświadczasz w tym momencie swojego życia. On nie jest oderwany od naszego życia. On nie jest bytem, który gdzieś tam jest w niebie i on nie rozumie, czego ja dzisiaj doświadczam. Panie Boże, ty tak dawno tutaj po tej ziemi chodziłeś, że może już zapomniałeś, czego doświadcza człowiek. Boże Słowo zapewnia, że nie jest tak. Podsumowując to, co powiedziałem w takich trzech punktach, to, czego nie mogło dokonać wstawiennictwo i ofiara kapłanów Starego Przymierza, urzeczywistniło się w pełni przez Jezusa Chrystusa. Po drugie, mając tak wielkiego arcykapłana, niewzruszenie trzymaj się wyznania wiary. Nie zawracaj. Jeśli nawet doświadczasz ciężkich chwil, kiedy zastanawiasz się, czy twoja wiara ma sens, kiedy się zastanawiasz, czy nic się nie dzieje, czytam Biblię, modlę się, nic się nie dzieje, a może z moją wiarą coś jest nie tak. Może inni to rzeczywiście doświadczają Boga, a ja może jestem poza łaską. Nie, nie zawracaj. Nie zawracaj, trzymaj się wyznania wiary. Po trzecie, Bóg przygotował, utorował ci drogę, którą śmiało i odważnie możesz kroczyć przed tron łaski, gdzie możesz prosić o pomoc i masz zagwarantowane, że otrzymasz ją w stosownej momencie. Czasami zastanawiamy się z naszą modlitwą, jak to jest, no, czasami mówimy, tyle się modlę, a może moja modlitwa tylko dochodzi do sufitu. Człowiek dzieli się tym, to czytam Biblię raz w roku, ale za każdym razem czasami czyjeś rozważania jakby otwierają oczy. Pod koniec grudnia w Codziennym Chlebie była mowa o piątym rozdziale Księgi Objawienia. Ci, którzy czytają, to pewnie przypominacie, że gdzie nasze modlitwy trafiają? Do złotego kielicha przed Bogiem. Nie idą w próżnię. Wszystkie do Niego docierają. Ale ósmy rozdział, później sobie doczytałem, ósmy rozdział mówi, jeszcze daleko dalej tę myśl rozwija, że anioł tą czaszę z modlitwami, jak jest tam napisane, że te modlitwy świętych są wonnością przed Bogiem, są składane gdzie? Na złotym ołtarzu. Nasze modlitwy są składane na złotym ołtarzu, czyli kiedy modlisz się, kiedy przychodzisz przed tron łaski, to masz zagwarantowane, że każda twoja modlitwa zostanie wysłuchana. Ale Bóg mówi, odpowiem ci w stosownym czasie, w odpowiednim momencie dla twojego życia. Trzymajmy się tego zapewnienia, tej obietnicy. Amen.